islam, doktryna, rytuał i fundamenty wiary muzułmańskiej. Praca przygotowana przez Fundację Dobre Państwo. Islam wymyka się prostym podziałom na religię rozumu czy serca, jest bowiem przede wszystkim religią ciała, rytmu, wspólnoty i trwania. Spojrzenie etnografa odsłania tu nie abstrakcyjną doktrynę, lecz religię ucieleśnioną, która modli się jak oddycha, pości, jakby zanurzała się w ciszy, pielgrzymuje, jakby wracała do samego źródła istnienia. To wiara, która nie rezyduje jedynie w umyśle, lecz pulsuje w każdym geście i oddechu. Rytuał w islamie ma charakter totalny, ustanawiając porządek cielesny, czasowy i wspólnotowy. Pięć filarów wiary to nie zbiór dogmatów, lecz codzienna praktyka, która rzeźbi życie wiernego. Modlitwa, czyli salat, nie jest ulotnym westchnieniem ducha, lecz precyzyjnym układem ciała, słów i kierunku, niezmiennie ku Mekce. Odmierzana ruchem słońca, stapia czas indywidualny z czasem kosmicznym, stając się fizyczną manifestacją posłuszeństwa. Niczym uklęknięcie całego ja wobec Stwórcy, który widzi, słyszy i przenika każdą myśl. Tym, co wyróżnia muzułmański rytuał, jest głęboka sakralizacja codzienności. Islam nie wydziela sfery sakrum jako odrębnego terytorium, on rozciąga ją na całą tkankę życia. Ablucja, czyli wudu, poprzedzająca modlitwę, to nie tylko fizyczne obmycie, lecz symboliczne przywrócenie wewnętrznej harmonii. Post w miesiącu Ramadan, czyli sawm, jest czymś więcej niż wyrzeczeniem, staje się mistyczną dyscypliną ciała, języka i myśli. Pielgrzymka do Mekki, czyli haczcz, nie jest zwykłą podróżą, lecz ucieleśnionym powrotem do archetypicznej opowieści o Abrahamie i Hagar. Jest w islamskim obrządku coś, co wytrąca z równowagi europejskie przyzwyczajenia, uderzający brak kapłana pośrednika. Imam nie jest szafarzem łaski, lecz przewodnikiem wspólnej modlitwy. Uczony w prawie, mędrzec, muła czy ajatollah. To ludzie słowa i wiedzy, nie sakramentu. Nie ma tu chrztu, bierzmowania ani mszy świętej. Są za to rytuały przejścia, akika przy narodzinach, nikach przy zaślubinach, janaza po śmierci. Islam nie tyle celebruje tajemnice w symbolu, ile ucieleśnia ją w prawie, we wspólnocie i w geście. A jednak, mimo tych wszystkich różnic, islam nie jest religią obcą tradycji judeochrześcijańskiej. Wszak wierzy w Boga jedynego, wołając Allahu Ahad, i z czcią wymienia imiona proroków od Adama, przez Mojżesza, aż po Jezusa. Fundamentem jest tu miłość do człowieka, istoty stworzonej z gliny i boskiego tchnienia. To z tej tradycji wyrasta wezwanie, nie ma przymusu w religii, zapisane w Koranie, w rozdziale 2, wersecie 256, oraz przypomnienie, że Bóg stworzył was jako ludy i plemiona, abyście się wzajemnie poznawali. O czym mówi rozdział 49, werset 13. W sercu islamu Bóg nie jest jedynie początkiem kosmologii, lecz rdzeniem i pulsem całej rzeczywistości. Cała architektura wiary muzułmańskiej wznosi się na jednym fundamencie. Pojęciu tauhid, które oznacza nie tylko jedność Boga, ale jego absolutną jedyność, nieporównywalną wyjątkowość i ontologiczną suwerenność wobec wszystkiego, co stworzone. W ślad za centralnym wyznaniem wiary, la ilaha illa Allah, nie ma bóstwa prócz jedynego Boga. Islam rozwija teologię radykalnie monoteistyczną, która wyklucza wszelkie formy politeizmu, czyli bałwochwalczego przypisywania Bogu partnerów, znanego jako shirk, oraz odrzuca jakikolwiek antropomorfizm. Tauhid nie jest więc jednym z filarów teologii islamu, jest gruntem, na którym wszystkie filary stoją. To fundamentalne wykluczenie możliwości istnienia czegokolwiek, co byłoby mu równe, współistotne lub choćby porównywalne w bycie czy funkcji. Bóg nie jest sumą atrybutów, lecz bytem absolutnym, wajib al-wujud, czyli bytem, którego istnienie jest koniecznością. Koraniczny puls tej idei bije najmocniej w krótkiej, lecz potężnej surze szczerości. On jest Bogiem jedynym. Bogiem wiekuistym. Nie zrodził i nie został zrodzony. I nikt nie jest jemu równy. To rozdział 112, wersety od 1 do 4. U samego serca teologii islamu leży przekonanie o absolutnej transcendencji Boga. Koran ustanawia tę granicę w wersecie ostatecznym, nic nie jest do niego podobne. Rozdział 42, werset 11. Ten fragment staje się kluczem, który strzeże myśli przed bałwochwalstwem wyobraźni. Nawet gdy Koran mówi o atrybutach boskich, takich jak wiedza, miłosierdzie czy gniew, nie pozwala na ich antropomorfizację. Są one bowiem analogiczne, nie zaś identyczne z tym, co znane człowiekowi. Aby przybliżyć człowiekowi naturę Stwórcy, tradycja przekazuje 99 pięknych imion Boga, Al-Asma Al-Husna. Nie są one jedynie elementem liturgii, lecz stanowią duchowy leksykon, mapę boskich doskonałości. Imiona takie jak Ar-Rahman, Wszechmiłosierny, czy Al-Adl, Sprawiedliwy, nie są synonimami. Każde z nich odsłania inny aspekt boskiej pełni. Co więcej, imiona te mają walor formacyjny. Poznając przymioty Boga, człowiek otrzymuje wezwanie do ich naśladowania na miarę swoich ludzkich możliwości. Mimo tej absolutnej transcendencji, Bóg nie jest Bogiem oddalonym. Koran w sposób wstrząsający opisuje jego bliskość, stwierdzając w rozdziale 50, wersecie 16: jesteśmy bliżsi mu niż jego żyła szyjna. Jest to bliskość bez przestrzeni, obecność egzystencjalna jako osnowa samego istnienia. Na tej właśnie niewzruszonej bliskości opiera się cała droga muzułmańskiej mistyki, tasawów, będącej dążeniem do oczyszczenia serca, aby stało się ono gładkim lustrem, w którym odbija się majestat boskiej obecności. W islamie doktryna życia po śmierci, al-hayat al-akhira, nie jest teologicznym dodatkiem, lecz fundamentem, na którym wspiera się cała budowla wiary. To właśnie przez pryzmat wieczności rozumie się naturę człowieka i sens samego stworzenia. Ten eschatologiczny horyzont rzuca moralny ciężar na każde ludzkie działanie, bowiem życie doczesne. Owa dunia, będąca jedynie etapem prób, nabiera sensu dopiero w perspektywie kijamach, czyli ostatecznego zmartwychwstania. Konieczność życia pozagrobowego wyrasta wprost z atrybutu Bożej sprawiedliwości. Aby Bóg był w pełni sprawiedliwy, Al-Adl, musi istnieć wymiar, w którym rachunki zostaną wyrównane. W świecie, gdzie tyran umiera w spokoju, a człowiek prawy cierpi w zapomnieniu, musi istnieć sfera, gdzie szale sprawiedliwości odnajdą równowagę. Koran stawia fundamentalne pytanie w rozdziale 23, wersecie 115. Czy sądzicie, iż stworzyliśmy was na próżno i że nie zostaniecie do nas sprowadzeni? Śmierć nie jest unicestwieniem, lecz progiem. Według nauki islamu po ustaniu życia, dusza wkracza w barzach, stan pośredni, rodzaj przedsionka wieczności, w którym oczekuje na dzień zmartwychwstania. Wtedy to przywrócone zostanie również ciało, a człowiek stanie w pełni swego istnienia przed obliczem Boga. Koran pyta z surowością. Czy człowiek sądzi, że nie zbierzemy jego kości? Owszem, potrafimy uformować na nowo nawet opuszki jego palców. To rozdział 75, wersety 3 i 4. W tym dniu każdy uczynek zostanie odczytany z ksiąg czynów, Kitab al-Amal, które spisywali aniołowie. Gdy zostaną otwarte, zapanuje absolutna cisza. Wtedy to ciało, niemy świadek ziemskiego życia, samo stanie się oskarżycielem i obrońcą. W tym dniu nie przemówią, zapowiada pismo w rozdziale 36, lecz ich ręce będą mówić, a nogi zaświadczą o tym, co czynili. Nagrodą dla tych, którzy uwierzyli i czynili dobro, będzie Dżannah, raj. Nie jest to stan abstrakcyjnej nicości, lecz konkretna rzeczywistość opisana jako ogrody, przez które płyną rzeki. Piekło natomiast, Dżahannam, nie jest sadystyczną fantazją, lecz przestrzenią ostatecznej sprawiedliwości i nieuniknionych konsekwencji. Ich kara wynika nie tyle z samego grzechu, ile z uporczywego zamknięcia serca na prawdę. Odrzucili życie wieczne, byle tylko nie stanąć przed lustrem własnego sumienia. Wiara w życie pozagrobowe jest zatem nie tylko doktryną, ale i sprawdzianem moralnej dojrzałości. W architekturze doktryny islamskiej aniołowie al-Malaika zajmują pozycję wyjątkową. Są osobnym bytem ontologicznym, stworzonym ze światła, całkowicie poddanym woli Allaha. Wiara w anioły to jeden z 6 filarów wiary. W przeciwieństwie do człowieka, nie dźwigają oni brzemienia wolnej woli. Ich naturą jest doskonałe zestrojenie z wolą Boga. To Dżibril przynosi prorokom objawienie, Mikail zarządza deszczem, a Azrail, anioł śmierci, odbiera duszę w ostatniej godzinie. Islam nie zna dramatu upadłych aniołów. Szatan, czyli Iblis, nie jest zbuntowanym aniołem, lecz dżinnem, którego do nieposłuszeństwa popchnęła pycha. Ta dystynkcja ma ogromne znaczenie. W tradycji muzułmańskiej ani jeden anioł nigdy się nie zbuntował. Ich świętość jest naturą ich bytu, wlaną w nie przez Stwórcę. Równie złożonym punktem jest wiara w Al-Qadar, czyli przeznaczenie. to tutaj spotyka się Boża Wszechwiedza z ludzką wolnością. Klasyczna teologia sunnicka rozpisuje ten boski plan na cztery filary. Bóg najpierw wie, potem zapisuje, następnie chce i wreszcie stwarza. A jednak człowiek nie jest automatem. Abu al-Hasan al-Ashari zaproponował koncepcję kasb, czyli nabywania czynu. Bóg stwarza możliwość działania, a człowiek poprzez swój wybór nabywa ten czyn, przyjmując odpowiedzialność moralną. Al-Qadar nie jest ślepym losem. To duchowa kotwica, która chroni duszę przed pychą w chwili triumfu i rozpaczą w godzinie klęski. Ostatnim zwornikiem jest wiara w księgi, Al-Kitab. Dla muzułmanina Koran nie jest księgą o Bogu, lecz księgą od Boga. Absolutnym, niestworzonym słowem, które spłynęło w procesie tanzil, dosłownego zesłania. Islam jest eschatologicznym zwieńczeniem objawienia, które uznaje Taurat Mojżesza, Zabur Dawida i Injil Jezusa, choć wskazuje na ich późniejsze zniekształcenia. Koran pełni funkcję świętego kodu kulturowego, który tka tkankę rzeczywistości wokół sprawiedliwości i miłosierdzia. Tekst ten domaga się dosłowności, nie podlega historycznej reinterpretacji, albowiem jego wersety obowiązują niezmiennie, tak jak niezmienny jest sam Bóg. Islam zaprasza do refleksji nad tajemnicą istnienia, w której Bóg jest jednocześnie bliski i transcendentny. Czy w świecie, gdzie sakrum przenika profanum, potrafimy dostrzec boski pierwiastek w każdym geście i oddechu? A może w poszukiwaniu jedności z Bogiem odnajdziemy jedynie echo własnego serca? Każdy, kto klęka przed tajemnicą, klęka na kolanach serca, a świętość zaczyna się tam, gdzie szanujemy tego, kto wierzy inaczej. Bo jeśli Bóg istnieje, to z pewnością kocha wszystkich, którzy kochają człowieka.